naszym przewodnikiem po jasnogórskim skarbcu jest ojciec Stanisław Tomoń.
Wszystko to, co znajduje się w tej części skarbca jasnogórskiego, stanowi początek tego, co jest wczytywaniem się w najgłębszą tajemnicę jasnogórskiego sanktuarium. Jest to bardzo dobrze uwyraźnione przez nieeksponowaną w skarbcu jasnogórskim monstrancję ojca Augustyna Kordeckiego, którą bohaterski obrońca Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1655 ufundował dzięki pomocy magnaterii, szlachty i ludu polskiego w dowód wdzięczności za odzyskaną suwerenność państwa polskiego po najeździe szwedzkim w czasie II wojny północnej. Oto wielki znak wdzięczności wyrażony przez Polaków i zakon pauliński jako stróżów miejsca jasnogórskiego w 600-lecie obecności Boga Rodzicy, uobecnionej tu poprzez znak jasnogórskiego wizerunku, ufundowano tę przepiękną sukienkę. Jest to jedna z sukienek służąca do przyozdabiania cudownego wizerunku. Od razu mówię, wprost ta sukienka nie jest przytwierdzana do obrazu, jest to materiał ujęty w specjalnym stelażu, który przytwierdzany jest do odpowiedniego obramienia cudownego wizerunku, tak aby nie naruszyć świętej tablicy.
Czy te wszystkie drogie kamienie, którymi wyszywana jest ta sukienka, pochodzą z darów? To są również wota i dary?
Wszystko, co zgromadzone jest tu w skarbcu, jest złożone w darze. Również i ta sukienka jest darem ofiarowanym przez Polaków. W ciągu wieków gromadzono w tym skarbcu wiele cennych wyrobów, cennych pamiątek. Próbowano to wszystko w jakiś sposób unaocznić, aby było widocznym, że to, co najcenniejsze, odnosi się do czci Matki Najświętszej. Stąd też postać sukienki. Myślę, że dla najpiękniejszej kobiety najpiękniejsza suknia. No a cóż tu mówić nam o postaci Maryi. W kolejnych gablotach są eksponowane srebrne, ważące 13 i 17 kg, świeczniki. Historia powstania jest taka, tych świeczników, że wielu ludzi składało tutaj małe plakietki srebrne. To gromadzono, następnie przetapiano i odlewano z tego paramenty liturgiczne, jak na przykład świeczniki. Ale jest też wielka taca srebrna, ofiarowana przez Jana III Sobieskiego. Scena rajska w ogrodzie, no musiały smakować te owoce zwycięstwa. A z drugiej strony berło króla polskiego Zygmunta I.
Zygmunta Augusta.
Przepraszam, Zygmunta Augusta, wiek XVI. I w następnej gablocie ten krzyż, o którym chciałem powiedzieć, krzyż ofiarowany przez Zygmunta I. Sigismundus Dei Gratia Rex Polonie, czytamy u podstawy. Proszę zwrócić uwagę, że z podstawy krzyża, kolumny pionowej, wyłania się jakby drzewo, dwa konary, na których stoi postać Jana pod krzyżem i postać Maryi. Jeśli przyjrzymy się twarzom, to naprawdę jest przedstawienie cierpienia na twarzy Jana pod krzyżem. Następna gablota to kielich życia i przemiany, dar kobiet polskich, ofiarowany na Jasnej Górze w dniu 2 maja 1982 roku. Na szczycie jasnogórskim sprawowana była Eucharystia. Jest różaniec Stefana Batorego. Nie tylko rządzili, ale i modlili się. Oraz bardzo unikalne przedmioty, jak na przykład dzwonek mosiężny pamiętający najprawdopodobniej najstarszy kościółek z Bierbion Jodłowych, do którego pielgrzymował z niedalekiej Brzeźnicy nad Wartą, niedalekiej od Częstochowy, sam Jan Długosz, wychowawca synów królewskich. On zapisał w swoich kronikach Królestwa Polskiego ten najstarszy literacki przekaz o obrazie jasnogórskim i kościele jasnogórskim, mówiąc o postaci Maryi, jakbyś ją widział żywą. W jednej z gablot znajduje się szczero złota monstrancja Polonii Amerykańskiej, ofiarowana w 1934 roku. I kielich srebrny ofiarowany przez przewodniczącego Episkopatu Stanów Zjednoczonych, biskupa Jamesa Malone, który odprawiwszy mszę w kaplicy cudownego obrazu, pozostawił w dowód wdzięczności, jedności z Ojcem Świętym ten kielich. To specjalne znaczenie, bo to przecież czasy nieodległe, lat 70., 80. teologii wyzwolenia na kontynencie amerykańskim. Gdybyśmy tak skrupulatnie wpatrzyli się w środkową kolumnę ornatu daru królowej Bony Sforcy, dojrzelibyśmy części diademu, którego ogniwa zostały rozłączone i naszyte na część środkową kolumny. Srebrna monstrancja, bardzo duża, około 1,15 m od podstawy do góry, wykonana w kształcie kościoła gotyckiego. Ofiarowana została przez Jana 23 i część środkowa zawiera figury aniołów, putta. Jeden z tych aniołów trzyma szarfę z napisem Sanctus. Kiedy niesiona ta monstrancja była, dzwoneczki przyczepione do bocznych naw dzwoniły, a całość wspiera się na żółwiach, żółwie oczywiście wykonane w srebrze, na swej skorupie dźwigają stopę monstrancji.
Dwa stopy w kształcie wieloramiennej gwiazdy.
Jest to złączenie kilku części tej monstrancji w jedność. Poniżej znajdują się dwa kielichy, kielich Jana 23 i Pawła VI po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Jest również kielich, u którego podstawy są trzy krzyże gdańskie wspierające się na stopie wykonanej z bursztynu, kielich Solidarności Gdańskiej.
Tu jest jedna rzecz, o której chciałabym koniecznie, żeby ojciec powiedział. Ona jest dość szokująca. W tym skarbcu. To jest welon komunijny świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Skąd ten welon się znalazł na Jasnej Górze?
Jest to welon komunijny małej świętej Tereski. Nie umiem odpowiedzieć. Historia donacji to jest kwestia dotarcia do źródła, do zapisu i albo znajduje się jakaś odręczna notatka, zapis, kto przekazał, albo też po prostu odpowiedzi historyk nie odnajdzie. Ale dziękuję za to i myślę, że na następnym spotkaniu będę umiał odpowiedzieć na to pytanie. Sam ciekawy jestem. Mogę natomiast z całą pewnością powiedzieć, że puderniczka, która na dole leży i medalion należały do Zofii Kossak-Szczuckiej. Tam była przenoszona komunia święta w tej właśnie puderniczce na Pawiaku. Jest również znany ksiądz, który sprawował Eucharystię w obozie w Dachau, używając lnianej serwetki jako obrusu ołtarzowego i flakonika na kwiaty, małego 7-centymetrowego flakonika. To były ekstremalne warunki II wojny światowej, gdzie ludziom potrzeba było umocnienia i to tego, które płynie nie od zwykłego ludzkiego słowa pocieszenia, ale od Boga. Powyżej ekspozycja, która zwieńczona jest bardzo ładną sztuką z nycerki w drewnie, wielki kartusz herbowy zakonu Paulinów. Zakon Paulinów po bitwie pod Mohaczem, rozprzestrzeniony od Morza Adriatyckiego aż po Morze Bałtyckie, stanowił o mecenasie kultury polskiej, kultura Paulina. Dzisiaj możemy mówić tylko o tych resztkach świetności kultury europejskiej uratowanej z tej strony Łuku Karpat.